imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w Kościele Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Czysatku oraz wszystkich widzów telewizji Polonia, którzy łączą się z nami na całym świecie. W sposób szczególny pozdrawiam naszych rodaków żyjących poza granicami ojczyzny. Pozdrawiam wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w domach. Niech wspólna modlitwa będzie dla nas wszystkich źródłem wiary, nadziei i pokoju. Z wielką radością witam pośród nas Jego Ekscelencję księdza biskupa Romana Pindla, biskupa bielsko-żywieckiego, który przewodniczy dzisiejszej Eucharystii i wygłosi do nas Słowo Boże. Witam również dziekana dekanatu Istebna, księdza Tadeusza Pieczyka. Witam księdza doktora Dawida Surmiaka, wszystkie siostry tu obecnych i każdego z was, drodzy bracia i siostry. Gromadzimy się w niezwykłym miejscu Beskidów, u stóp Matki Bożej Frydeckiej, Królowej Pokoju, niedaleko trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji. Od lat modlimy się tutaj o pokój w ludzkich sercach, w naszych rodzinach i na całym świecie. Prośmy podczas tej Eucharystii, aby przez stawiennictwo Matki Bożej Frydeckiej Chrystus obdarzył nas i cały świat, a szczególnie naszą Ojczyznę, obdarzył swoim pokojem.
Moi drodzy bracia i siostry, zarówno tu zgromadzeni w tym kościele, jak i ci, którzy wpatrujecie się w ekran przekaźnika. W świecie, w którym żyjemy, raz po raz spotykamy się ze złem. Spadają na nas nieszczęścia i choroby, boli krzywda, zwłaszcza doznana od bliskiej osoby. Trudno jest znosić zakłamanie człowieka udającego życzliwego, który za plecami rozgłasza straszliwe oszczerstwa. Media wciąż donoszą o dzieciach krzywdzonych w domu rodzinnym. Albo że znów ktoś oszukał czy okradł bezbronną staruszkę. Na to różne zło ludzie reagują w różny sposób. Wielu odruchowo szybko spieszy z pomocą, choćby sąsiadowi w chorobie czy w innej potrzebie. Ale też niemało jest takich, którzy na wiadomość o czyjejś krzywdzie oburzą się, dołączą do chóru potępień, a inni będą z kolei chętnie ubolewać nad ludzką podłością. Nie brak jednak i tych, którzy usiłują usunąć zło, nawet wypalić zło. Stosują jednak przy tym przemoc, łamią prawo, powodując przy tym jeszcze więcej zła. Historia zna straszliwe wojny, krwawe rewolucje, czystki etniczne i ludobójstwa, które dokonywane były w imię obrony jakiejś grupy skrzywdzonych czy zagrożonych. Tymczasem Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że nie można zniszczyć nawet cząstki dobra w imię walki ze złem. Zasadę tę przekazuje w przypowieści przez porównanie do sytuacji dobrze znanej rolnikom. Ponieważ Jezus odwołuje się do praktyki plewienia pola. Dlatego przypatrzmy się wpierw tej czynności. Rzecz oczywista, że uprawiana roślina czy zboże da większy plon, kiedy w odpowiednim momencie usunie się chwasty. Z nich nie ma przecież żadnego pożytku, a ich szybki przyrost może przygłuszyć rozwój upraw i zmniejszyć plony. Chwasty też skutecznie konkurują z uprawami, a wyciągając składniki odżywcze z ziemi, wzrastają szybciej niż uprawy i ograniczają im dostęp do potrzebnego światła słonecznego. Rolnicy dobrze wiedzą, że chwastów należy się pozbyć w odpowiednim czasie, raczej wcześniej niż później, by nie zdążyły zagłuszyć roślin uprawnych. Łatwiej też usuwa się chwasty, gdy ich korzenie nie są jeszcze dobrze rozwinięte. A kiedy pozwolimy chwastom wzrastać z uprawami, zakwitną i wydadzą nasiona, a tak jeszcze bardziej zachwaszczą pole. Zbyt późne usuwanie chwastów może także spowodować uszkodzenie korzeni tych roślin, które uprawiamy. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii Jezus każe poczekać. Poczekać z usunięciem chwastów aż do czasu żniwa. Aby wtedy dopiero zebrać na spalenie chwasty, aby już nie zagrażały zbiorom. I wreszcie Jezus każe zebrać z pola zboże i przechowywać je w spichlerzach gospodarza. A więc Jezus w istotny sposób zmienił sposób postępowania gospodarza, który każe sługom, aby czekali z usunięciem chwastów aż do żniwa. Bo wcześniejsze ich usunięcie miałoby spowodować zniszczenie nie tylko chwastów, ale także pszenicy. A kiedy żniwo będzie dojrzałe, to łatwiej powinno być oddzielić i zniszczyć szkodliwe chwasty. Moi drodzy, żniwa w Biblii bardzo często są symbolem Bożego sądu, zwłaszcza tego ostatniego sądu, na końcu dziejów. Dlatego ta przypowieść podkreśla najpierw to, że tylko Bóg ma prawo osądzić i wydać wyrok na człowieka. A On, nawet jeżeli czyni sąd, to czeka co najmniej do śmierci człowieka, kiedy się zamyka okres życia, czynienia dobra, ale także czynienia zła. Tym bardziej żaden człowiek nie może osądzić drugiego, póki ten żyje i może jeszcze uczynić wiele dobra, ale także nawrócić się od swoich grzechów, żałować za nie i prosić Boga o ich odpuszczenie. Dlatego gdzie indziej Jezus mówi: nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni. Czy jednak mamy czekać aż do końca świata i w żaden sposób nie reagować na zło i wyrządzaną krzywdę? Najpierw powtórzmy tą przestrogę Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. W żadnym naszym działaniu nie wolno nam niszczyć dobra, ani też samego człowieka, nawet jeżeli czyni zło. Jest przecież dzieckiem Bożym, a kim ostatecznie będzie, to się dopiero okaże. Tę przestrogę Jezusa dopełnia zapewnienie z czytanej dzisiaj Księgi Mądrości. Fragment, który mówi, że Bóg wlał ludziom wielką nadzieję na to, że po występkach człowieka Bóg daje nawrócenie. To jest nadzieja, bardzo wielka nadzieja. Zauważmy, że Bóg wlał ludziom wielką nadzieję, przede wszystkim przez dzieje biblijnych postaci, życie świętych. My zaś powinniśmy wciąż te nadzieje pogłębiać w sobie, poznając bliżej te osoby, które Bóg wyrwał kiedyś z grzechu, doprowadził do nawrócenia i świętości i do zbawienia. W ten sposób będziemy teraz coraz bardziej ufać, że także ci, którzy grzeszą na naszych oczach, nawrócą się i osiągną zbawienie. Bóg dał taką wielką nadzieję. Moi drodzy, z takim nastawieniem do człowieka, który dopuszcza się grzechu czy nieprawości, chcemy szukać jednak konkretnych wskazań Jezusa odnośnie tego, co winniśmy czynić. Trzeba powiedzieć, że tych pouczeń Jezusa na ten temat jest sporo w różnych miejscach. Ale jedno pouczenie wyróżnia się na tle innych. Pochodzi także z Ewangelii Mateusza. Jak powinno się reagować na grzech czy krzywdę, to Jezus przedstawił w czterech krokach. które należy podejmować według podanej kolejności. Od czego należy zacząć? Jeżeli spotykamy człowieka wrażliwego, który uczynił faktycznie coś złego, może wystarczy nasze milczenie, wymowne milczenie, albo też i znoszenie przez nas jakiś czas niesprawiedliwości z jego strony. Jeżeli jednak ten człowiek nadal postępuje źle, a nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek miał zamiar słuchać swojego sumienia, trzeba mu uświadomić, że źle czyni. Jednak nie publicznie, ale na osobności, jak mówi Jezus, w cztery oczy. Tak łatwiej będzie mu przyjąć upomnienie i uznać winę, a nawet prosić o przebaczenie. Temu grzeszącemu, któremu mówimy prawdę, robisz źle, może pomóc nasze świadectwo o tym, jak my przeżywamy tą krzywdę, którą nam zadaje, ale także zapewnienie o naszej trosce o jego zbawienie. Trudniej na pewno byłoby mu uznać swoją winę, gdyby usłyszał od nas oskarżenie, jakbyśmy byli sędziami, albo jakbyśmy byli faryzeuszem, który łatwo potępia innych, a sam popełnia podobne grzechy. Kiedy Jezus w Ewangelii przedstawił ten pierwszy sposób upomnienia, zwrócił uwagę na jej niezwykły skutek. Mówi, jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. To znaczy, że jeżeli uszanowałeś jego godność, a on zmienił postępowanie, to ocaliłeś go. I zamiast grzesznika masz w tej chwili przed sobą brata, który się odnalazł. Jednak nie zawsze upomnienie z pozycji zatroskanego brata jest skuteczne, jeżeli Jezus przewiduje kolejne kroki. Mówi tak, jeśli zaś cię nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Moi drodzy, może okazać się, że ani nasze znoszenie krzywdy, ani upomnienie nie zmieni myślenia grzesznika. Nasze zaś słowa będą uznane za przesadne, a my za ludzi przewrażliwionych. Jeżeli jednak błądzący usłyszy upomnienie od dwóch albo trzech, zwłaszcza jakichś szanowanych członków Kościoła, może zacząć inaczej myśleć. W tej sytuacji może uznać autorytet choćby jednego lub dwóch z upominających. Albo może dotrzeć do niego, że więcej osób krytycznie ocenia jego czyny. Może także docenić fakt, że kolejne osoby nie chcą go potępiać, ale ocalić. Może też poczuć zawstydzenie na myśl, że kiedy on wciąż jest z siebie zadowolony, to teraz nie wiadomo, ilu jeszcze znajomych ocenia krytycznie jego postępowanie. Jezus przewiduje także następny krok wobec tego grzesznika, gdyby nie zmienił swojego postępowania. Teraz upomnieć ma go przełożony Kościoła. Gdyby po tym grzesznik nie zareagował, czas na stwierdzenie faktu jego nowego statusu, stanu, którym jest wykluczenie ze wspólnoty Kościoła. Tak Jezus opisuje tę sytuację. Jeśli i tych dwóch albo trzech nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Takie wykluczenie z Kościoła albo też zakaz przyjmowania sakramentów zdarza się bardzo rzadko. I to zawsze po serii wcześniejszych upomnień. Ale także ten stan nie jest ostateczny, bo ekskomunikowany może się nawrócić, wyznać wiarę i prosić o pojednanie z Bogiem. Wraca do Kościoła. Tak stało się w przypadku radykalnego działacza ludowego doktora Józefa Putka z Choczni niedaleko Wadowic, kiedy w roku 1928 został nałożony na niego interdykt, a z którego uwolnił go 11 lat później arcybiskup Sapieha. I odtąd znów doktor Putek mógł korzystać z sakramentów Kościoła do końca swojego życia, do lat 70. ubiegłego wieku. Moi drodzy, powróćmy do pierwszego pouczenia Jezusa z czytanej dzisiaj Ewangelii. Zawiera ono surowe ostrzeżenie, by nie dopuścić do tego, by jakiekolwiek dobro zostało naruszone przy próbie walki ze złem czy grzechem. Drugie pouczenie Jezusa zawiera program, którego każdy kolejny krok może sprowadzić grzesznika do uznania winy i do nawrócenia. Może. Każdy z tych kroków. Oba te pouczenia uzupełniają się. Oba łączy także szukanie dobra tego, który dopuścił się zła i znalazł się w niebezpieczeństwie. Oba pouczenia zakładają nadzieję na to, że jest możliwa przemiana grzesznika, jego odwrócenie się od zła i rozpoczęcie zupełnie nowego życia. Moi drodzy bracia i siostry, uczestniczymy dziś w Eucharystii w pięknym zakątku naszej ojczyzny, gdzie zbiegają się granice trzech państw: Słowacji, Polski i Czech. To niecałe 2 kilometry jest dokładnie ten punkt. Na tym trójstyku od 16 lat w pierwszą sobotę po 15 sierpnia na mszy świętej nazywanej Trzech Narodów. Biskupi z Żyliny, ze Słowacji, z Bielska Białej i z Ostrawy, z Czech, przewodniczą wspólnej modlitwie wiernych o pokój i pojednanie między narodami. Za miesiąc w normalnym terminie, czyli dokładnie 22 sierpnia w sobotę, z tej świątyni, w której jesteśmy, wyruszy procesja z czczoną tutaj od ponad 150 lat figurką Matki Bożej. O godzinie 10, bardzo blisko tego trójstyku, rozpocznie się msza, w czasie której ogłosimy sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej, tej czczonej w tym kościele. Nazywamy ją też Królową Pokoju. Bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam na tę uroczystość, której chcemy dziękować za obecność Maryi w tym miejscu, za te wielkie pragnienia od 200 lat przynajmniej, aby była tu świątynia i wybudowano tutaj 3 kolejne. I żeby także kopia tej figury, która znajduje się we Frydku, znajdowała się tutaj. Jest bardzo czczona. Mamy odnotowane liczne łaski doznawane przez wiernych miejscowych i przybywających tu pielgrzymów. Matka Boża dała się dobrze poznać jej czcicielom przez to, że wstawia się za nimi w bardzo różnych potrzebach, a szczególnie w sprawach zdrowia i w problemach rodzinnych. Na tę radosną uroczystość Matki Bożej Frydeckiej serdecznie zapraszam.